Dzisiejsze nauczanie zatytułowałem Drzewo i jego gleba. Skąd taki tytuł? Otóż, moi drodzy, Boże Słowo, aby zilustrować człowieka i jego życie, używa różnych podobieństw. Różnych podobieństw. Jednym z nich jest przyrównanie człowieka do rośliny. Na przykład winorośl. Tak, pamiętacie, Pan Jezus, to jest opisane w Ewangelii Jana, przyrównał nas do pędów czy do latorośli wyrastających z krzewu winnego. Tak, pamiętacie to porównanie? I oczywiście to podobieństwo, to porównanie ma swoją treść, ma swoją głębię, ma nam coś przekazać. Podobieństwa generalnie były i są ciągle w Biblii po to, aby wyrazić coś o nas, o naszej relacji z Bogiem, aby wyrazić to, co dzieje się w naszym życiu w sposób ilustracyjny, obrazkowy. Dlatego potem na przykład w katakumbach w Rzymie można zobaczyć różne sceny biblijne opisywane, które dla niepiśmiennych były wykorzystywane w celu wytłumaczenia teologii, wytłumaczenia dzieła zbawienia Bożego. Podobieństwa są bardzo często wykorzystywane, były bardzo często wykorzystywane przez Jezusa, bardzo często je spotykamy. W związku z powyższym interesujące jest to, że podobieństwo, przyrównanie człowieka do rośliny, tutaj do krzewu winnego, do drzewa, było bardzo czytelne dla ówczesnych ludzi wychowanych w kulturze agrarnej. Tak, Pan Jezus, poruszając się po Palestynie, poruszał się przede wszystkim po wsiach, po rolniczych terenach i oni bardzo dobrze to czytali. Dziś być może musielibyśmy używać podobieństw komputerowych albo innych związanych z technologiami, które używamy, żeby zilustrować prawdy Ewangelii. Ale mam nadzieję, że i dziś te podobieństwa rolnicze, agrarne, roślinne nie straciły swojego wyrazu i będą dla nas czytelne. I jednym z najczęstszych podobieństw, w których Jezus przyrównywał człowieka i jego życie, to drzewo. Bardzo często w wypowiedziach Jezusa pojawia się drzewo jako podobieństwo do człowieka i jego życia. Być może dlatego, że zarówno drzewo, jak i człowiek pochodzą z ziemi. To jest dosyć istotna cecha wspólna. I żeby wam to tak ciekawie zilustrować, w Starym Testamencie mamy opis budowy przybytku i bez mała wszystkie części, tam jest tylko naprawdę niektóre pojedyncze elementy budowy przybytku, nie były zrobione, bo z drzewa akacjowego. Reszta było wszystko z drzewa akacjowego powleczonego złotem. To jest bardzo interesujący element, który ma swoją symbolikę i mam nadzieję, że po tym dzisiejszym wykładzie ta symbolika stanie się dla was też bardziej czytelna. Gdy mówimy o drzewie, musimy powiedzieć o dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to rodzaj drzewa. Przeczytajmy sobie Ewangelię Mateusza, 12 rozdział, 33 werset. Jeśli ktoś ma Biblię warszawską, to podobieństwo jest zawarte na stronie 1042. I Pan Jezus powiedział tam następujące słowa. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Fragment ten mówi o czynności sadzenia drzewa. Tak? Jezus tutaj mówi zasadźcie. Innymi słowy ustanówcie, stwórzcie. Jeżeli zostaje zrodzone drzewo, no z reguły zostaje zasadzone tak, poprzez zasadzenie ziarna, bądź nawet gotowej już sadzonki. Stosownie do zasadzenia określonego drzewa pojawiają się określone owoce. Tak? Tutaj Jezus to bardzo prosto, bardzo logicznie ilustruje. Zasadźcie dobre drzewo, to i owoc będzie dobry. Zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. I nie może być inaczej, dlatego że jest tutaj zawarta bardzo ważna prawda, że drzewo określonego rodzaju, lub dzisiaj powiedzielibyśmy bardziej tak szczegółowo określonego gatunku, rodzi określony owoc. Bardzo podobny wydźwięk ma fragment z Ewangelii tej samej, Mateusza 7:17, gdzie Jezus mówi, że nie znajdziemy fig na winogronie, dlatego że każda roślina rodzi według swojego rodzaju. I to jest ciekawe podobieństwo. Oczywiście Jezus, mówiąc to podobieństwo, mówił o człowieku. Mówił o określonym rodzaju ludzi. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj tylko dwa rodzaje drzew. Dobre i złe. Jeśli przyjmiemy założenie, że to podobieństwo, a z kontekstu całej wypowiedzi Jezusa możemy takie założenie przyjąć, że jeśli Jezus ilustruje tutaj dwa rodzaje drzewa, czy drzew, oznacza to, że są dwa rodzaje ludzi. Sprawiedliwy człowiek to dobre drzewo. Niesprawiedliwy człowiek to drzewo złe. Natychmiast pojawia się pytanie, bez mała automatycznie, kiedy człowiek jest sprawiedliwy, a kiedy człowiek jest niesprawiedliwy? Czyli innymi słowy, kiedy człowiek jest tym dobrym drzewem, a kiedy człowiek staje się tym złym drzewem? No najpierw będzie zła nowina, po to, żeby potem powiedzieć dobrą. Niesprawiedliwy jest każdy człowiek. Czyli cały rodzaj ludzki jest niesprawiedliwy. Innymi słowy możemy powiedzieć, cały rodzaj ludzki to jest złe drzewo. Dlaczego? Dlaczego tak surowo ocenić można ludzkość? Ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Amen? To jest biblijna prawda na temat człowieka. Niestety to nie jest dobra prawda. To nie jest coś, co Bóg stworzył. Za chwilę sobie o tym powiemy. Ale musimy rzucić dzisiaj jasny obraz tego, jaka jest ludzkość. Jeżeli mielibyśmy człowieka przyrównać do jakiegokolwiek drzewa, to bez wątpienia jest to złe drzewo. Dlaczego? No bo rodzi złe owoce. Oj, życie człowieka nie jest takie straszne. Jest. Tylko są momenty, w których pojawiają się ładne kwiatki. Nie wiem, czy wiecie, z niektórych ładnych kwiatków wyrasta bardzo gorzki owoc albo wręcz niebezpieczny owoc dla zdrowia. Życie człowieka jest złe, ponieważ zgrzeszyliśmy wszyscy. Wszyscy złamaliśmy Boże prawo. Cała ludzkość to złe drzewo rodzące złe owoce. Gdy popatrzymy na historię ludzkości, to można się załamać. Historia ludzkości to jest tak naprawdę historia bardzo silnej degeneracji. I za każdym razem, gdy ludzkość coś osiągnie, spada potem piętro niżej. To jest niestety prawda, która dla humanistów jest trudna do przyjęcia, ale dla każdego, kto realnie patrzy na życie człowieka, niestety jest to prawda niepodważalna. Bóg nie stworzył człowieka takim. Pamiętacie, gdy Bóg stworzył cały wszechświat, w szóstym dniu stworzył człowieka. I gdy kończył się szósty dzień, Bóg rzekł, wszystko, co stworzyłem, jest bardzo dobre. Czyli gdy wszystko zostało stworzone, niebo, ziemia, kosmos, gwiazdy i człowiek jako korona stworzenia, wszystko to było bardzo dobre. Ale grzech wykrzywił to bardzo dobre dzieło. I teraz grzech nie dotknął kwiatków, grzech nie dotknął zwierząt, grzech najpierw dotknął człowieka. I najpierw to człowiek został zbrukany, to człowiek został zbrukany nieposłuszeństwem, został skażony. A potem, jako ten, który rządzi ziemią, któremu ziemia została dana pod władzę i autorytet, zbrukał tym grzechem całą resztę stworzenia. Innymi słowy możemy więc powiedzieć, że Bożym planem nie było zło, nie był grzech. Bóg stworzył wszystko bardzo dobre, ale niestety grzech to wykrzywił. Chwała Bogu za to, że Bóg się z tym nie pogodził. Bóg mówi, nie, ja to stworzyłem bardzo dobre, więc odzyskam to. Bóg nie pogodził się z tym wykrzywieniem Jego dróg, w związku z powyższym posłał Syna swego Jezusa Chrystusa, w którym dał nam rozwiązanie tego problemu. To w Chrystusie jest ratunek dla nas z tego zła. To Jezus, przyszedłszy tutaj na ziemię, wykonawszy Boże dzieło, Cały Boży plan, plan swojego Ojca dał nam ratunek, abyśmy nie byli do końca naszych dni złym drzewem. Dobrym drzewem staje się człowiek, który przestaje być złym drzewem. Bo nie możesz być jednocześnie i dobry, i zły. Dobrym drzewem, co do rodzaju, to jest bardzo ważne, co do rodzaju staje się człowiek, który przestaje być co do rodzaju złym drzewem. Człowiek zilustrowany przez złe drzewo jest w swoim rodzaju, w swojej naturze zepsuty, skażony, grzeszny. I teraz, aby on stał się dobry, musi zostać zrodzony na nowo. Musi otrzymać nową naturę. Ponieważ drzewo, które rodzi, czy roślina, która rodzi trujące owoce, nie przestanie być taką trującą rośliną, dopóki nie stanie się całkiem nową rośliną. W przyrodzie to niemożliwe. W duchowej rzeczywistości to jest absolutnie możliwe. Jeżeli jesteśmy grzesznikami, jeżeli przyjmujemy za prawdę to, co Biblia o nas mówi, jako o rodzaju ludzkim, to musimy stwierdzić, jestem złym drzewem. Taka jest natura rodzaju ludzkiego. Więc jedyną szansą jest zmienić rodzaj tego drzewa. I Chrystus po to przyszedł, po to stał się takim samym człowiekiem jak my, za wyjątkiem grzechu, a jednak pozwolił, żeby to zło, przekleństwo grzechu zostało na niego złożone w momencie, gdy zawisł na drzewie. Zrobił to wszystko po to, aby otworzyć ludziom drzwi, drogę do nowego narodzenia, do stania się nowym człowiekiem. Innymi słowy, do stania się nowym rodzajem drzewa. Niesamowite. To wszystko jest dzięki Bożej łasce. Musimy zostać zrodzeni z Boga, aby stać się człowiekiem nowego, dobrego rodzaju. Dlaczego? Niedawno na jednym ze spotkań środowych omawialiśmy kwestię ludzkiego serca. Zło, grzech człowieka jest umiejscowione w sercu człowieka. I teraz widz cały polega na tym, aby wymienić to serce. Prorok Ezechiel bardzo ładnie to plastycznie ujął, mówiąc o sercu kamiennym i o sercu mięsistym od Boga. I teraz, Jezus wykonał już swoje dzieło na krzyżu, powstał z martwych i zasiadł na tronie. Dzieło zbawienia już jest dokonane. Nie można do niego nic dodać, nie można z niego nic ująć. Ono już jest. I teraz każdy człowiek, ty i ja, nasi przyjaciele, nasi domownicy, nasza rodzina, nasi współmałżonkowie, stajemy wobec wyboru, czy zechcemy skorzystać z tego dokonanego dzieła i stać się nowym człowiekiem, nowym drzewem, czy chcemy zostać ciągle na pozycji jak dotychczasowego życia, czyli że chcemy zostać na pozycji złego drzewa. Idźcie do ludzi i im to powiedzcie. Przepraszam, może to brzydko zabrzmi, ale wiesz co, jesteś złym drzewem, rodzisz złe owoce. Gdy tak powiemy ludziom, wielu z nich może się oburzyć, może powiedzieć, też znalazł się krytyk, popatrz na siebie, jaki jesteś. Takie tu rzeczy opowiadasz. Absolutnie ja ich rozumiem. Możemy więc im to powiedzieć tak mniej bezpośrednio, może jakoś bardziej dyplomatycznie, ale idźcie im, powiedzcie, potrzebujesz stać się nowym drzewem. Ponieważ jesteśmy wszyscy jako ludzkość jak zły las. Jak las, w którym jest ciemno. Jak las, w którym jeżeli ktoś tam wlezie, to go ten las pochłonie. Spójrzcie, ludzie przypominają jak stado wilków. Gdy popatrzymy na ludzkość, na to, co robią ludzie, naprawdę to jest niebezpieczne być człowiekiem pośród innych ludzi. Idziesz do pracy, jesteś narażony na ploty. Idziesz do domu, jesteś narażony na konflikt. Idziesz do sklepu, jesteś narażony na złe traktowanie. Idziesz na plażę, jesteś narażony na różne inne rzeczy. Gdziekolwiek nie pójdziesz, jesteś narażony na coś. Czasami ty nic złego nie robisz. To spada na ciebie. Dlaczego? bo ludzkość jest jak zły las. I naszym zadaniem jest teraz zobaczyć, że aby ten las przestał być zły, aby te drzewa przestały być co do swojego rodzaju złe, muszą się na nowo narodzić, muszą stać się nowym rodzajem drzew, nowym rodzajem człowieka. Dlatego Biblia mówi o starym stworzeniu i o nowym stworzeniu. Gdy przyjmujemy Jezusa przez wiarę do swojego serca, tak, to Chrystus, wchodząc do naszego wnętrza, przynosi swoje życie. Jego Święty Duch rodzi w nas nowy rodzaj życia, dzięki czemu w naszych wnętrzach stajemy się nowym człowiekiem. Halleluja! Kto tu jest nowym człowiekiem? Ręka w górę. Chwała Panu. Przyjąłeś Jezusa, jesteś nowym człowiekiem. Być może jeszcze na zewnątrz, mam to na myśli nasze uczynki, bo na zewnątrz nic się nie zmienia, tak? No, niektórzy mają tylko bardziej uśmiechnięte oczy, a nie zełzowatą minę. Okej, ale generalnie się nie zmieniamy, tak? Siwe włosy były na skroniach i są. Więc generalnie się zewnętrznie nie zmieniamy, ale co się zaczyna zmieniać? Nasze postępowanie. Ale pierwszą i najważniejszą rzeczą, która całkowicie, doskonale jest zmieniona, to jest nasz wewnętrzny człowiek. Nasz duch. Tu się stajemy nowym stworzeniem. I teraz z wnętrzności naszych, tak, z naszego wewnętrznego człowieka, z ducha, zaczyna płynąć rzeka, która zmienia nasze postępowanie, nasze słowa, nasze reakcje, nasze decyzje. No i niestety tego musimy się nauczyć. Potrzebujemy na to trochę czasu. Stąd nie od razu stajemy się doskonali. Niemniej w naszych uczynkach i słowach. Niemniej doskonali jesteśmy w naszym duchu. Bo tam zamieszkał doskonały Bóg. I teraz dopiero wtedy, gdy jesteśmy zrodzeni na nowo, czyli dopiero wtedy, gdy stajemy się dobrym drzewem co do rodzaju, możemy zacząć wydawać dobre owoce. No ktoś powie, ktoś bardziej humanistyczny powie, no ale zaraz, no przecież ci, którzy, jak ty mówisz, pastorze, się nie narodzili na nowo, oni też robią dobre rzeczy. Oczywiście, że tak. Jest to dalekie echo, daleka pozostałość tego, że Bóg stworzył człowieka bardzo dobrym. To nie jest tak, że wszystko, co mówimy jako nienawróceni, jako ludzie nienależący do Jezusa, wszystko, co mówimy i wszystko, co robimy, jest do kitu, jest złe, jest przesiąknięte przekleństwem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że tak. Widzimy na przykład, żeby tutaj zilustrować, co mam na myśli, liczne akcje charytatywne, prawda? Zbierają ludzie pieniądze na to, no, szczególnie przed Bożym Narodzeniem jest mnóstwo tych akcji, ale też i teraz środki masowego przekazu ciągle pokazują jakąś chorą dziewczynkę, chorego chłopczyka, no i wszyscy wysyłają pieniądze. Jest to sygnał, że Bóg stworzył człowieka bardzo dobrym. To jest dalekie echo tego, że kiedyś coś takiego miało miejsce. Niemniej, moi drodzy, nie zmienia to faktu, że co do rodzaju ludzkość jest skażona grzechem. Innymi słowy, ten człowiek wyśle stówę na chore dziecko, ale za chwilę wyjdzie z domu i się pokłóci z sąsiadem. Ten człowiek rzuci tam na przykład na jakieś tam bożonarodzeniowe dzieło, jakąś żywność do banku żywności, ale w tym samym czasie w kolejce obgada, zjedzie albo przynajmniej fatalnie pomyśli o kimś, kto stoi obok niego, bo się przepycha. Wiecie, o czym mówię? My czasami nawet nie mówimy, jak ktoś się pcha i myślisz sobie, wiesz, to babsko się pcha takie, no. My tego nawet nie powiemy, ale pomyślimy. Ale tutaj damy kilo mąki na biedne dzieci, tak? I z jednej strony, o, jak to jesteśmy dobrzy, ale tak naprawdę wewnętrznie jesteśmy strasznie zepsuci jako ludzkość. Czy kojarzycie, o czym mówię? No. Okej. Okay. I teraz Bóg mówi tak, nie. Żeby zmienić rodzaj człowieka, to jakim drzewem człowiek jest, musimy zmienić jego serce. Dlatego, że zło pochodzi z serca. Dlatego Chrystus, gdy przyszedł na ziemię, powiedział, musicie się na nowo narodzić. Musicie narodzić się z wody i z ducha, aby stać się nowym rodzajem człowieka. Jeżeli chcecie przynosić dobry owoc, jeżeli wasze życie ma być dobre, dobre co do owocu, musicie zmienić swoje serce. Kamienne serce wymienić na serce mięsiste. Ducha martwego muszę we was ożywić. Musicie zostać zrodzeni na nowo. I to się stało. Wraz ze śmiercią, zmartwychwstaniem Jezusa została otworzona droga do nowego życia. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj zebrani jako nowonarodzone dzieci Boże. Halleluja. Dobrze. Teraz powiedzieliśmy sobie o pierwszym aspekcie życia drzewa, czyli drzewo co do rodzaju. I rodzaj ma bardzo ważne skutki, ma bardzo ważne znaczenie dla przynoszenia owocu, ale rodzaj, o ile jest bardzo ważnym zagadnieniem, wręcz fundamentalnym, o tyle nie jest wystarczające do wydania owocu. Co mam na myśli? Nawet bardzo dobre gatunkowo drzewo, zasadzone w nieurodzajnej glebie, nie wyda owocu. Amen? Weźmy piękną jabłoń, którą być może któraś z sióstr wyhodowała w swoim ogródku i przesadźmy ją na pustynię. Co się stanie? Zmiennie. Wyda owoc? Nie. To jest interesujące. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, abyśmy byli drzewem dobrego rodzaju. To jest fundament. To jest początek. To jest absolutnie najważniejsza, początkowa, fundamentalna kwestia. Musisz zostać zrodzony na nowo. Musisz stać się człowiekiem nowego rodzaju. Ale aby wydawać dobre owoce, potrzebujesz być jeszcze zasadzony w dobrej glebie. Potrzebujemy właściwego miejsca dla naszego wzrostu. Ma to ogromne znaczenie, bo nawet dobre gatunkowo drzewo czerpie składniki z miejsca, w którym te składniki są. Drzewo ma system korzenny po to, aby czerpać wszystkie składniki pokarmowe z gleby, w którą jest zasadzone. I teraz, jeśli na przykład jakaś roślina, drzewo jest zasadzone w glebie, w której jest, która jest zanieczyszczona rtęcią, ona również będzie otruta, tak? To drzewo będzie z tej gleby wsączać w siebie poprzez zjawisko włoskowatości, tak? Tą rtęć, tą truciznę. To jest bardzo ważne dla naszego wydawania owocu, dla naszego wzrostu. Być po pierwsze drzewem dobrego rodzaju, a takim stajemy się dzięki Jezusowi Chrystusowi i po drugie być drzewem zasadzonym we właściwym miejscu. Otwórzmy sobie teraz Psalm 52. Będziemy czytać dwa psalmy, ale najpierw ten 52. I tutaj czytamy werset 9 do 11. Tak, Psalm 52, werset od 9 do 11. Oto człowiek, który nie uczynił Boga schronieniem swoim, ale ufał wielkim bogactwom swoim, był dumny, że wyrządza szkodę. Lecz ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym. Zaufałem łasce Bożej na wieki wieków. Będę wysławiał Cię na wieki za to, coś uczynił i będę oznajmiał imię Twoje wobec wiernych Twoich, bo jest dobre. Ten fragment zestawia z sobą dwie postawy. Człowieka, który jest zdufny w swoim bogactwie, czyli zaufał swojemu bogactwu, który żyje przez fakt, czy jego chwała wynika z tego, że jest bogatym człowiekiem. I dla kontrastu przedstawiony jest człowiek, psalmista tutaj mówi o sobie, tak, w pierwszej osobie liczby pojedynczej, ja, mówi tutaj o człowieku, który jest gdzie zasadzony? W domu Bożym. To jest interesujący obraz. I teraz psalmista pokazuje ten kontrast po to, aby wykazać, że ci, którzy są zasadzeni w domu Bożym, są zieloni, są wydający owoce, są szczęśliwi, tak, mają wspaniałe życie. Teraz bardzo podobny obraz znajdujemy w psalmie 92, wersety 14 do 16. Czytamy tam, zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w Nim nieprawości. Znów widzimy tutaj obraz zasadzenia, czyli ciekawe, że człowiek jest przyrównany tutaj do drzewa, tak? Zasadzenia w domu Pańskim, na dziedzińcach naszego Boga. I człowiek, który jest zasadzony w takim miejscu, jeszcze w starości przynosi owoc, jest pełen sił, świeżości, tak po to, aby przynosić chwałę Bogu. O czym my tutaj mówimy, czytając te psalmy? Moi drodzy, w naszym życiu wiary nie chodzi tylko o to, aby być zbawionym. Nie chodzi tylko o to, aby otrzymać życie wieczne. To jest absolutnie fundamentalna i bardzo ważna sprawa dla naszego życia. Ale jeśli już otrzymałeś życie wieczne, bo uwierzyłeś w Chrystusa i zaprosiłeś Go do swojego serca, skoro dostałeś to nowe życie, Bóg nie stawia kropki, no chyba, że cię odwoła do swojej wieczności. Ale skoro daje ci żyć tutaj na ziemi, oznacza to, że chodzi mu jeszcze o coś więcej. W naszym życiu wiary chodzi również o to, aby rosnąć i wydawać owoce na chwałę Pana. Amen? Nie chodzi tylko o to, aby być dobrym drzewem. Chodzi o to, aby być dobrym drzewem i wydawać owoce. To jest niezwykle istotny element. A to, czy wydajemy dobre owoce, zależy zarówno od tego, czy jesteśmy co do rodzaju dobrym drzewem, jak i zależy od tego, czy jesteśmy zasadzeni we właściwym miejscu. Niektórzy chrześcijanie mówią z rozczarowaniem, po jakimś czasie, po przyjęciu Chrystusa, mija rok, czasami pół roku, i mówią, miało być tak pięknie, miało być tak fajnie, a jest byle jak. Chrześcijaństwo się nie sprawdza. Jeżeli słyszycie takie słowa lub jeżeli takie słowa przychodzą wam do głowy, bo być może jest to jakaś osoba, która czuje się głęboko rozczarowana chrześcijaństwem, to sprawdź, gdzie jest zasadzona dana osoba, która mówi te słowa. Albo gdzie jesteś zasadzony ty. W czym tkwią twoje korzenie? Innymi słowy, z czego czerpiesz pokarm dla swojego życia? To jest bardzo ważne. Ja wierzę bardzo gorąco w to, że jeżeli ktoś prawdziwie oddał życie Chrystusowi, szczerze, z całego serca, otrzymał nowe życie, tak, zrodzone z Ducha Świętego w nim i potem podąża za Bogiem i jest zasadzony we właściwym miejscu, w jakim to sobie zaraz powiemy, ten człowiek będzie pełen satysfakcji. Jego życie będzie pełne owocu. Ten owoc będzie widać natychmiast. Wiecie, jak ja widzę ludzi niektórych, którzy przyjmują Jezusa do serca, ja widzę w nich, że coś się zmieniło. Oni od razu wydają owoc na przykład radości. Tak? Na przykład się uśmiechają. Są promienni. Mówię, widać, że Pan Jezus już tam działa. To już jest pierwszy owoc, ale pierwszy z wielu wspaniałych owoców. To po prostu widać, jeżeli ktoś się nawrócił do Jezusa. I teraz, jeżeli więc jesteś zasadzony we właściwym miejscu, twoje życie natychmiast będzie pełne satysfakcji, pełne dobrych owoców. Dobrych owoców, które przynoszą tą satysfakcję. Może okazać się, że twój zły stan duchowy, rodzinny, psychiczny, materialny jest powodem zasadzenia w niewłaściwym miejscu. I to, co teraz mówię, dotyczy chrześcijan również i tych, którzy są bardzo długo już w Chrystusie. Bo być może jako chrześcijanin ze stażem poczułeś się silny, mocny i pozwoliłeś przeflancować twoje życie w niewłaściwą glebę. Siedzisz w jakimś zatrutym miejscu, w jakimś zatrutym środowisku i dziwisz się, że owoce, które rodzisz, są pełne rtęci albo ciężkich związków żelaza. I każdy, kto się tego dotknie, to zaraz staje się fioletowy. Nie dziw się. Wielu chrześcijan niestety przypomina, na szczęście nie w naszym zborze, przypomina ludzi, z którymi lepiej nie mieć nic do czynienia. Bo jak spróbujesz tego owocu, to ci ten kwas wykrzywi twarz. Jedliście kwaśne jabłka kiedyś? Albo kwaśny agrest? Ja bardzo lubię. Ale się tego nie najeść czasami. Więc nie jestem znowu aż tak ekstremalny, żeby wcinać totalnie niedojrzały agrest. Ale moja mama wie, że nie lubię czerwonego agrestu. Lubię taki półczerwony, półzielony. Więc mi specjalnie zrywa. I mówi, jak ty możesz to jeść? Jak ja patrzę na ciebie, jak ty to jesz, to mi ślina leci. Już jestem wykrzywiona cała. No, jest najlepsze. Moja Agnieszka też nie je jabłek, które ja jem, bo ja wolę te bardziej kwaśne, a na te bardziej słodkie. Opowiem wam taką historię. Mój wujek był niezły numer. I kiedyś poszedł na wesele. A, jak to w rodzinie, tak? Wesela się zdarzają. I był kawałek cytryny. Wiecie, na weselach kiedyś grali tacy panowie z saksofonami. I on jako młody chłopak już czaił, o co chodzi, wziął tą cytrynę i stanął przed gościem, który grał na saksofonie. I zaczął ją jeść. Wiecie, co się dzieje, gdy widzisz kogoś, kto je cytrynę? Ja teraz mówiąc o tym, już się ślinię. Także przepraszam, Ewelinka, jak cię opluję. I teraz on stał przed tym saksofonistą i jadł tą kwaśną cytrynę. A saksofonista musiał grać. Bo orkiestra ma grać, tak? Na weselu. Więc gra. I tak mu to ślina. Tutaj ustnik od saksofonu, tutaj instrument, a tutaj ślina. Po prostu pogonili gościa od razu, bo wyczaili ci członkowie jego orkiestry, co ten gościu robi. Ja takiego wujka miałem. Jak zjesz coś kwaśnego, to tak się dzieje. Zaczyna ci wykrzywiać twarz, zaczyna się ślinić, zaczyna się zachowywać w bardzo niedyplomatyczny sposób. I niektórzy chrześcijanie są jak właśnie taki owoc. Po wielu latach bycia w niewłaściwej glebie, chociaż na początku byli zasadzeni we właściwym miejscu, tak, na dziedzińcach pańskich, to jednak postanowili się przeflancować i jak z nimi się stykasz, to pierwsza rzecz, to cię wykrzywia. Mówisz, o rany, nie chcę z tą osobą mieć nic do czynienia. To nie jest dobrze, gdy ludzie nas unikają, nie sądzicie? Jeżeli jesteśmy chrześcijanami i ktoś mówi, że przy nas się krzywi, bo owoc, który wydajemy, jest cierpki, to nie jest dobra recenzja na nasz temat. Moi drodzy, dlatego tak bardzo ważne jest to, w czym, w jakiej glebie, w jakim miejscu jesteśmy zasadzeni. Powiedzmy sobie coś troszeczkę na ten temat. Psalmista czy psalmiści użyli tutaj takich ciekawych określeń, tak? Zasadzeni w domu pańskim, wyrastają w dziedzińcach Boga naszego, albo oliwka zasadzona w domu Bożym. Widzimy więc pewien obraz, obraz jerozolimskiej świątyni. Bo wtedy, gdy psalmy powstawały, domem Bożym, dziedzińcami pańskimi była Jerozolima i świątynia w Jerozolimie. Dziś nie ma takiego miejsca, które moglibyśmy wskazać jako święte miejsce. Nie ma żadnej góry, nie ma żadnego miasta, nie ma żadnej specjalnej świątyni. Bóg to wszystko zniósł. Dlatego jeżeli ktoś mówi wam, musimy pojechać na tamtą górę albo do tamtego miasta, bo tam Bóg się objawia w szczególny sposób, to jest nieprawda. Nie ma już żadnego świętego miasta. Kiedyś była to Jerozolima, tak? Nie ma żadnej świętej góry. Kiedyś była to Góra Moria, tak, w Jerozolimie. Nie ma żadnej szczególnej świątyni. Kiedyś była to świątynia właśnie na Górze Moria wzniesiona przez Salomona. Nie ma już takiego miasta. Nie ma takiej góry, nie ma takich świątyń. W związku z czym, to gdzie mamy być zasadzeni? Tak naprawdę, gdy psalmista pisze tutaj o dziedzińcach pańskich, o domu Bożym, to dla nas ludzi Nowego Testamentu oznacza to miejsce przebywania Bożej obecności. A Bóg przebywa w sercach ludzi, którzy zaprosili Go do swojego serca. W sercach tych, którzy otworzyli swoje życie, przyjęli Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, tak, i którzy zostali zrodzeni na nowo. Dlatego Paweł napisał, ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego. Jeżeli przyjąłeś Jezusa do serca, to ty jesteś dziedzińcami pańskimi. Ale oczywiście nie ty, dlatego że jesteś taki dobry, ale dlatego, że tam przyszedł król. Przyszedł ten, który ustanowił swój namiot, rozpiął swój namiot w twoim wnętrzu. Tam jest Boży dom. Nowy Testament 3 razy bezpośrednio, jednoznacznie, bezdyskusyjnie mówi o tym, że ciało wierzących ludzi jest świątynią Ducha Świętego. I teraz, nie chodzi tutaj o to, żebyśmy się puszyli. Tak naprawdę dobrą glebą naszego życia, w którą powinniśmy być zasadzeni, jest Boża obecność, która z łaski Bożej jest w nas. Nie musisz teraz wykonywać żadnych specjalnych ruchów, żadnych specjalnych modlitw odmawiać. Nie musisz dokonać żadnych specjalnych wstępnych gestów, religijnych rytuałów, żeby spotkać się z Bogiem. On w tobie zamieszkał, gdy go przyjąłeś do serca. To ty jesteś domem Bożym. A teraz, gdy jesteśmy zebrani jako żywe kamienie, jako świątynia Ducha Świętego, wszyscy razem tworzymy też Dom Boży. Innymi słowy, jeżeli chcielibyśmy zinterpretować tą piękną metaforę zasadzenia drzewa w domu pańskim, oznacza ona, że dla ciebie indywidualnie, jako dla pojedynczego człowieka wierzącego, bardzo ważną rzeczą jest, abyś każdego dnia był w Bożej obecności, chodził w Duchu Świętym. A dla nas wszystkich, jako wspólnoty, jako Kościoła, bardzo ważne jest, abyś był na spotkaniach tego Kościoła. To oznacza zasadzenie w domu pańskim. To oznacza bycie, wyrastanie w dziedzińcach pańskich. Pamiętajmy ten bardzo ważny obraz. Drzewo swoim ukrytym w ziemi systemem korzennym czerpie z gleby wszystkie składniki pokarmowe. Poprzez to niesamowite prawo włoskowatości, poprzez korzenie, to wszystko idzie do najdalszych, widocznych już dla nas pędów, do najdalszej gałązki, do najdalszego liścia. To dla nas jest bardzo ciekawym obrazem. Jeżeli jestem świątynią Ducha Świętego, jeżeli Bóg we mnie zamieszkał, mam tą niesamowitą łaskę Bożej obecności we mnie, to mam fantastyczną możliwość, sposobność do tego, aby spotykać się z Bogiem zawsze i wszędzie. Jedziesz samochodem, stoisz w korkach w Kołobrzegu, które teraz są liczne. Świetny czas, żeby spotkać się z Bogiem. Jesteś w domu, jesteś na spacerze, jesteś na plaży, jesteś w pracy. To są bardzo dobre momenty, żeby spotykać się z Bogiem. Dlaczego? Bo jesteś zasadzony w domu pańskim. Twoje korzenie mają wnikać w glebę Ducha Świętego. Wyobraź sobie, że jesteś teraz w pracy, jest jakiś problem do rozwiązania w tej pracy i ty w tym dokładnie momencie potrzebujesz Bożej mądrości. To jest niesamowite, że Bóg, który mieszka w tobie, teraz chce ci dać tą mądrość. On już ma ją przygotowaną. Czego potrzeba? Musisz być tak wrośnięty w społeczność z Bogiem, aby twoje korzenie były nauczone czerpać z Boga te soki mineralne, tak? W tym przypadku mądrość. My myślimy bardzo często, moi drodzy, że jeśli pójdziemy raz w tygodniu do zboru, to już zabezpieczy nasze duchowe życie. To jest bardzo ważne, żebyśmy przychodzili do zboru, jak powiedziałem przed chwilą. Ale co by się stało z twoim organizmem, gdybyś jadł tylko raz w tygodniu? Ktoś by się uśmiał, no będę na diecie. Nie doczekasz do następnej niedzieli, będąc na takiej diecie. Zgadzacie się ze mną? Uschniesz i umrzesz z głodu. Zobaczcie, drzewo, jakakolwiek roślina, nie może mieć tylko jednego korzenia. Dlatego, że jest po pierwsze bardzo mała powierzchnia czerpania soków, a po drugie jest bardzo mała stabilność. Wiatr czy jakakolwiek inna siła działająca na tą roślinę bardzo łatwo może wykorzenić. Dlatego drzewa, jak i wszystkie inne rośliny, rozbudowują swój system korzenny. Na to potrzeba czasu. Na to potrzeba pewnego rodzaju wysiłku, pewnej pracy. Jeżeli jesteśmy zasadzeni w domu pańskim, oznacza to, moi drodzy, że potrzebujemy rozbudowywać swój system korzenny, swoje zakorzenienie w Duchu Świętym. Potrzebujemy uczyć się, jak Bóg do nas mówi, jak Bóg do nas prowadzi, jak sugeruje, jak doradza, jak chce nas użyć. To wszystko, o czym teraz mówię, to jest budowanie tego systemu korzennego. Tak, aby gdy przyjdą ciężkie wiatry, to drzewo nie zostało przewrócone. A niestety chrześcijanie, którzy mają mały system korzenny, nierozbudowany, zawsze zostają uderzeni wiatrami. Zawsze. Dlaczego? Dlatego, że tak długo, jak długo żyjemy tutaj na tej ziemi, doświadczenia i różne przykre przeżycia będą nas spotykały. Chciałbym powiedzieć co innego, ale no niestety tak jest. Zawsze ktoś cię dotknie, zawsze ktoś będzie chciał cię zranić. Jak zostałeś chrześcijaninem, to być może będziesz prześladowany. Jak będziesz chrześcijaninem już długo, to będą przychodzić do ciebie pokusy. Te wiatry prób będą na ciebie atakować. I tylko dobrze rozbudowany system korzenny, zasadzenie w domu pańskim, zakorzenienie w domu pańskim jest w stanie uchronić cię przed katastrofą. Inaczej zostaniesz wyrwany albo przez wiatr, albo uschniesz przez słońce, albo nie daj Boże będziesz wydziobany przez ptaki. I tutaj używam oczywiście obrazów z podobieństwa o czterorakiej glebie. Dlatego, moi drodzy, przesłanie dzisiejszego nauczania jest bardzo proste. Jakim drzewem jesteś? Jakiego rodzaju drzewem jesteś? Dobrym czy złym? To po pierwsze. A po drugie, w co jako drzewo, w jakie miejsce, w jaką glebę jesteś zasadzony? Twoje korzenie, w co wchodzą? Co przyjmujesz? Co wchłaniasz? Czym się karmisz? Jaki rodzaj informacji do ciebie przychodzi? To są te dwa bardzo ważne elementy życia wierzącego człowieka. Rodzaj i owoc, jaki wydajemy, tak? Ludzie mają tendencję do zwracania uwagi na owoc, zapominają o rodzaju, ale z drugiej strony też nie możemy zapomnieć o tym, że chociaż jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa Jezusa, to jednak Bóg oczekuje od nas owocu. Nasze życie ma wydawać owoce. Ale nie wydamy tych owoców, jeśli nie jesteśmy zakorzenieni w dobrej glebie. Dlatego, moi drodzy, coś, co być może wielu z wam wydaje się truizmem, ciągle powtarzanym w tym zborze. Bądźcie na spotkaniach Kościoła. Spotykajcie się z sobą prywatnie, tak poza nabożeństwem. Wypijajcie z sobą kawki, herbatki i karmcie się dobrymi rzeczami. Dlaczego? To tworzy glebę, w którą jesteśmy zanurzeni. Jesteśmy wkorzenieni w dom Boży. Jeżeli więcej czasu spędzasz w świecie, z ludźmi ze świata, oczywiście, chyba że głosisz Ewangelię, to jest inna sprawa, tak? Ale jeżeli nie, tylko po to, żeby ględzić o trzy po trzy, o byle jakich rzeczach, jeżeli więcej czasu spędzasz przy konsoli czy przy komputerze, to nie nasycasz się dobrą strawą, tak? Dobrym pokarmem. Gdzie jesteś zasadzony? Co twoje korzenie, twojego życia pobierają z gleby? Moi drodzy, nie oszukujmy się, no, to się nie da nic oszukać. Pan Jezus wyraźnie powiedział, dobre drzewo rodzi dobre owoce. Nie będzie inaczej. Jeżeli jesteśmy dobrym drzewem, jesteśmy powołani do rodzenia dobrych owoców. Jeżeli jesteśmy dobrym drzewem, ale zasadzonym w złym miejscu, stajemy się złym drzewem i zrodzimy zły owoc. I to jest tak proste, że w zasadzie zastanawiam się, czy już nie kończyć kazania. Hallelujah.